Niech będzie. W audycji Moja Duchowość witają się dzisiaj z wami
ksiądz Marek Mielewski,
Katarzyna
i Agnieszka, a audycję naszą realizuje Ania. Tak, idąc dzisiaj do studia, no muszę przyznać, że miałam chyba niewiele szczęścia, bo drogę przebiegł mi czarny kot i właściwie zrobiłam 3 kroki w tył, plunęłam 3 razy przez lewe ramię. No, mam nadzieję, że nam audycja dzisiaj wyjdzie.
A poczekałaś może, żeby ktoś pierwszy przeszedł, tak żeby to właśnie to on miał nieszczęście?
To myślę, że to już tak, nic mi się nie stanie dzisiaj złego.
Ale mi się wydaje, że audycja wyjdzie, ponieważ dzisiaj jest 3, a nie 13, także miejmy nadzieję...
I nie piątek.
Tak, i nie piątek. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku.
Ja też mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo jesteśmy ludźmi ochrzczonymi i wierzymy w Bożą opatrzność.
To jest prawda. Rozpoczęliśmy dzisiaj naszą audycję trochę szydząc z tego, co się właściwie dzieje wokół nas. Zauważmy, że bardzo często zwracamy uwagę na pewne zjawiska, wydarzenia i przejmujemy się nimi tak, jakby one miały naprawdę wpłynąć na nasze życie. Choćby czarny kot, czy piątek 13, czy wiele, wiele innych.
Czyli szczęście moje w dzisiejszym dniu zależy od kota, jakiegoś kominiarza, który przebiegnie przez ulicę, że trzeba się trzymać za guzik. Od tych wszystkich takich dziwnych rzeczy, które w zasadzie rządzą tym, czy będziemy szczęśliwi, czy nie, czy nam się coś uda, czy zdamy egzamin, czy nie zdamy, czy się potkniemy.
A właściwie dla nas, ludzi wierzących, pierwszym i podstawowym wyznacznikiem naszego życia i naszego szczęścia jest wiara, jest ufność złożona w Chrystusie, a nie wiara w przesądy, w zabobony, które będą tematem naszej dzisiejszej audycji, a nią rozpoczynamy również 3 rok naszej gości na antenie Radia Maryja.
Bogu. Od Niego pochodzi ma nadzieja. On jedynie skałą i zbawieniem mym, pieśnią moją więc nie zachwieje. Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza ma, bo on źródłem mej nadziei jest. Jeśli moją więź nie zachwieje, stałaś się dla mnie pomocą. W cieniu twych skrzydeł wołam radośnie, gnie do ciebie moja dusza.
Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 2111 w sposób jednoznaczny określa, czym jest zabobon. Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu Na przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają. Może spróbujmy teraz na bazie tego określenia katechizmowego zabobonu podać kilka przykładów. Sądzę, że w naszej codzienności na każdym niemal kroku spotykamy się z takimi zachowaniami zabobonnymi, z których nie zdajemy sobie sprawy. Może tym bardziej wskazane byłoby ukazanie ich w formie przykładów.
Myślę, że takim pierwszym zabobonem jest magiczne traktowanie symboli religijnych. Mam tutaj na myśli na przykład krzyż. Darowanie komuś krzyża, według powszechnej opinii, wiąże się z przeniesieniem mu nieszczęścia, z przeniesieniem mu krzyża.
Tak, jakiegoś... krzyż i cierpienia na całe życie.
Tak, a przecież Chrystus umarł na krzyżu, to On wyzwolił nas od grzechu i śmierci, a my się w tym momencie boimy krzyża i ukazujemy go jako coś, co przynosi nam nieszczęście i coś, co może, nie wiem, zagrażać naszemu życiu.
A tymczasem krzyż jest znakiem zwycięstwa i znakiem nadziei.
Ja się spotkałam z tym, że raczej unika się błogosławieństwa młodej pary krzyżem, który może przynieść jakieś nieszczęście, a błogosławi się na przykład obrazem, który przedstawia Maryję z dzieciątkiem.
Z zabobonem mamy bardzo często do czynienia przy okazji przeżywania sakramentów świętych. Pamiętam takie zdarzenie w parafii, w której pracowałem, kiedy pewnego razu do zakrystii przyszła pani i prosi o to, aby nałożyć oleje na jej ojca. Pytamy, w jakim stanie jest tato. No to nieważne, ja przyszłam, żeby ksiądz oleje nałożył. No przecież to nie jest zardzewiała maszyna, którą trzeba naoliwić. A po co księdzu wiedzieć, w jakim jest stanie? Bo może trzeba mu udzielić komunii świętej, czy jest w stanie się wyspowiadać? No nie, tato jest nieprzytomny. Czy wobec tego wezwała pani lekarza? No tak. A o której godzinie lekarz był? No o 5 rano. A to była godzina, kiedy ona przyszła, gdzieś około 10 rano. Więc proszę pani, no w 5 godzin po śmierci tego człowieka już nie ma sensu udzielanie sakramentu namaszczenia chorych, bo to nie jest nakładanie olejów, ale sakrament. I ta pani wielce oburzona mówi, to ja mam księży uczyć, że dusza dopiero wychodzi z człowieka, kiedy dzwony biją? Więc tu mamy klasyczny przykład zabobonnego podejścia. Jakiś hokus pokus ksiądz ma odprawić, które właściwie nie bardzo wiadomo czemu służy. Podobnie traktuje się zabobonnie posypanie głów popiołem w środę popielcową. Bardzo wielu ludzi przychodzi w środę popielcową do kościoła, przyjmuje popiół na głowę, ale nie przyjmuje do serca wezwania do nawrócenia i przemiany życia. To jest zabobonne podejście do znaków liturgicznych.
Wydaje mi się, że wszystko wynika z niewiedzy, ponieważ też spotkałam się z taką wypowiedzią, że samym kadzidłem ksiądz odgania złe duchy.
A to tak.
Od ołtarza, czy żeby ludzi jakoś może nie opętały.
W czasie trzeciej pielgrzymki do ojczyzny Ojca Świętego komentator w telewizji właśnie tak interpretował okadzenie ołtarza przez papieża, że w tym momencie papież okadzając odpędza złe duchy od ołtarza.
Ja z kolei spotkałam się z taką praktyką, potocznie zwaną modlitwą do świętego Judy Tadeusza, koronką do świętego Judy Tadeusza. Jest to modlitwa i praktyka, której niestety towarzyszy zabobon. Na czym ona polega? Na małej karteczce zawarta jest modlitwa do świętego Judy Tadeusza i właściwie gdyby była tylko ta modlitwa, no nie byłoby nic złego, ale pod spodem jest komentarz. W ciągu dnia masz się tą modlitwą modlić, nie wiem, tam 5, 6, 9, 10 razy. Wtedy na pewno intencja, o którą prosisz, spełni się, ale dodatkowo, żeby no jakby wzmocnić pewność, że to, o co prosisz, spełni się, jeszcze wielokrotnie przepisz tą modlitwę, oczywiście z tym komentarzem i roznieś ją do kilku kościołów. Bardzo często spotykam się z tym, no choćby tam, gdzie akurat studiuję, więc w Lublinie, w kościołach Lublina, w kruchcie, bez porozumienia z miejscowymi duszpasterzami, ktoś takie karteczki rozkłada, szerząc po prostu zabobon.
Tak, i jeszcze pod spodem jest, można powiedzieć, że wręcz groźba, że jeżeli się nie wykona tych poleceń, które tam są na tych karteczkach, że spotka człowieka na pewno jakieś wielkie i szybkie nieszczęście. Ja się spotkałam z czymś, można powiedzieć, trochę podobnym. Otóż ostatnio w SMS-ach, w telefonach komórkowych przychodzą jakieś takie różne wiadomości, że że tą treść, która właśnie przyszła, należy wysłać na przykład do 10 czy 15 osób. Jeżeli się wyśle te SMS-y o danej treści, spotka człowieka szczęście. Jeżeli się nie wyśle, spotka go jakieś nieszczęście. Na przykład może umrzeć członek rodziny albo coś innego może się zdarzyć.
Ja chyba wiem, skąd taka praktyka się bierze. No wtedy każdy zachęcony taką ofertą wysyła kilkanaście SMS-ów, a przecież za to się płaci. Kto na tym zarabia?
No właśnie. Firma.
O zabobonnym podejściu do sakramentów świadczyć może sposób, w jaki mówimy o sakramentach. Na przykład spotkałem się z takim sposobem mówienia wziąć Komunię Świętą. Komunia Święta przecież nie jest rzeczą, którą się bierze, ale to jest spotkanie z osobą Chrystusa. Mówi się o przystąpieniu do Komunii Świętej. Nie można wziąć wspólnoty, nie można wziąć zjednoczenia z Chrystusem. Można do tego zjednoczenia przystąpić. Jeżeli ktoś więc mówi o tym, że wziąć Komunię Świętą, to znaczy, że traktuje bardzo rzeczowo, przedmiotowo wielką tajemnicę naszej wiary, a więc jest to dla niego przedmiot magiczny, którego spożycie ma zagwarantować pomyślność. Niespożycie pociąga za sobą sankcje.
Myślę, że tutaj ujawnia się ten podstawowy problem, który dotyczy i tkwi w rozumieniu zabobonu i właściwie pojętych praktyk religijnych. W zabobonie nie ma pojęcia Boga osobowego. Człowiek traktuje dane praktyki w sposób instrumentalny, biorąc pod uwagę jedynie ich wymiar materialny, jak mówi definicja zabobonu z katechizmu Kościoła katolickiego. Nie ma tutaj odniesienia do rzeczywistości Boga osobowego. Zatraca się gdzieś ta rzeczywistość. Człowiek w sposób magiczny traktuje przedmioty, praktyki, które w sposób automatyczny zapewnić mają mu skuteczność. A przecież w praktyce życia duchowego nie o to chodzi. Tu mamy się spotkać z Bogiem osobowym. Relacja miłości jest relacją osobową, a nie przedmiotową. Tutaj nie ma wykorzystania jednej strony przez drugą, ale jest komunia, więź, wzajemna miłość.
Takie postawy zabobonne potępił Chrystus, mówiąc: ten lud czci mnie wargami, a sercem swym daleko jest ode mnie. Istotą właśnie właściwych postaw duchowych jest przylgnięcie do Boga osobowego, który się objawia w Jezusie Chrystusie. Wszelkie oderwanie praktyk religijnych, także modlitwy, od osobowego spotkania z Chrystusem jest zabobonem. Można by nawet powiedzieć więcej, że kiedy, jak to się mówi, odmawiam pacierz i tylko ten pacierz odmawiam, a nie modlę się pacierzem, praktykuję zabobon. Kiedy odmawiam różaniec, ale się nie modlę tym różańcem, tylko powtarzam paciorki bez przyłożenia myśli, bez zaangażowania serca, bez przeżycia, nabiera to w pewnym sensie znaczenia zabobonnego.
To wydaje mi się, że tak samo można powiedzieć, tak samo jest z Eucharystią. To nie jest jakiś dziwaczny, magiczny rytuał, ale prawdziwe spotkanie z Jezusem Chrystusem.
Więc instrumentalne podchodzenie do tej rzeczywistości, Bożej rzeczywistości, jest grzechem. Grzechem jest właśnie zabobon, ale grzechem jest również przesąd, o którym za chwilę trochę więcej.
Zabobon jest grzechem polegającym na niedoskonałości wiary, to przesąd, można powiedzieć, jest grzechem, który wprost odrzuca wiarę, przekreśla wiarę. Jest grzechem wprost sprzeciwiającym się pierwszemu przykazaniu boskiemu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. O ile zabobon przede wszystkim dotyczy sfery religijnej, to przesąd dotyczy całej szeroko pojętej sfery kulturowej, także i religijnej. Bowiem przesąd to przypisywanie właściwości i mocy rzeczom, osobom, gestom, miejscom w sposób nieuzasadniony. Mówi się także o przesądach na przykład w nauce, kiedy uważa się, że na przykład nauka rozwiąże wszystkie problemy, odpowie na wszystkie nurtujące nas pytania. To jest tak zwany naukowy przesąd. Przykładów przesądu można dać bardzo wiele. W naszym życiu codziennym spotykamy się bardzo często z postawami ludzi, którzy są przesądni. Na przykład.
Na przykład to te przesądy, o których mówiłyśmy już na wstępie do naszej audycji. A więc piątek 13, czy czarny kot przebiegający nam drogę.
Tak, nie należy raczej wstawać lewą nogą, ponieważ wtedy cały dzień będzie zepsuty.
Trzeba dbać o lusterko, żeby się nie stłukło, bo będzie 7 lat nieszczęścia.
No nie wolno się witać lub żegnać przez próg, bo próg niszczy więzi osobowe.
I co jest jeszcze ważne, to aby, broń Boże, siadając przy stole, nie usiąść przy jego rogu, no bo dziewczyna może zostać starą panną, a chłopak starym kawalerem.
Jeszcze przed egzaminem, na przykład, gdy ktoś mówi powodzenia, już na pewno nie wolno odpowiedzieć dziękuję, ponieważ to przyniesie nieszczęście, niepowodzenie na egzaminie. Albo też nie można obcinać włosów przed maturą chyba i też dziecku przed skończeniem pierwszego roku życia.
A idąc na egzamin, koniecznie trzeba zabrać ze sobą maskotkę. Misia, słonika, bo wtedy na pewno egzamin będzie zdany.
No przyniesie mi szczęście przecież.
No tak, a jeżeli popełnimy jakiś błąd i powiemy złe słowo albo wykonamy jakiś zły gest, koniecznie trzeba odpukać w niemalowane. To skutecznie neutralizuje wszelkie złe wróżby. Do przesądów należy również przywiązywanie wielkiej wagi do znaków zodiaku. Ja na przykład jestem byk.
Ja też.
No ja też jestem bykiem.
I co z tego?
Nic, ale zauważmy na przykład, jak to bardzo determinuje nasze życie. Czytamy w horoskopach, że w tym i w tym dniu, jeżeli spotkamy jakąś osobę i będzie ona strzelcem, panną czy wodnikiem, że może to być osoba, która przyniesie nam nieszczęście, może być na nas zgubny wpływ. Więc nie spotykamy osoby i nie przyjmujemy jej na przykład jako dar, który jest darem od Boga, tylko kogoś, kto ciąży nad nami jak jakiś fatum i jest przysłane, można powiedzieć, przez mocę zła. Jaką krzywdę możemy sobie wyrządzić nawzajem?
Przykładem przesądów jest noszenie wszelkiego rodzaju amuletów czy talizmanów, z którymi wiążemy nadzieję na szczególne moce.
I też tutaj wydaje mi się, że zauważamy taki dziwny fakt, że chodzimy do kościoła, spowiadamy się, przystępujemy do Komunii Świętej i to, że wykonujemy te wszystkie czynności, że jakoś idziemy ku Chrystusowi, nie przeszkadza nam nosić amuletów, pukać w niemalowane, czytać horoskopów i unikać ludzi, którzy są na przykład jakiegoś określonego znaku zodiaku.
Jest to rzecz dość charakterystyczna. Proszę zauważyć, że człowiek z natury jest religijny, nosi w sobie dyspozycję religijną. Jest to potrzeba psychiczna odnoszenia się do sił większych niż człowiek. Jeżeli więc ta przestrzeń, ta potrzeba psychiczna nie zostanie wypełniona wiarą w Boga osobowego, w Boga, który jest miłością i z tej miłości troszczy się o człowieka we wszystkich jego potrzebach, to zawsze w tę pustkę wdzierać się będzie wiara w wszelkiego rodzaju moce magiczne, moce nadzwyczajne, których uosobieniem, materializacją są właśnie przesądy.
Czyli wynika to, wydaje mi się, proszę księdza, z jakiegoś w człowieku ogromnego pragnienia i poczucia bezpieczeństwa. Człowiek szuka jakiejś pomocy, nie wiem, czy czego w tych amuletach, horoskopach i tak dalej, a oddala się od Boga, który jedynie Bóg może zapewnić człowiekowi bezpieczeństwo, miłość.
To prawda. Powiedziałbym więcej. Przywiązywanie wagi do przesądów jest przejawem pewnego rodzaju lenistwa człowieka, którego nie stać na głębsze myślenie, na wartościowanie swojego życia, ale zadowala się bardzo łatwymi i prostymi rozwiązaniami właśnie w postaci wiary w przesądy. Czarny kot to nieszczęście. Trzynastka, trzynasty dzień czy trzynasty numer to także nieszczęście, ale jakiś tam amulet, jakiś talizman, zwłaszcza przywieziony z Dalekiego Wschodu, to z pewnością gwarancja bezpieczeństwa i szczęścia. Bardzo często nie wiemy o tym, że przedmioty niewiadomego pochodzenia to są przedmioty kultów demonicznych. Nosząc takie amulety, takie talizmany niewiadomego pochodzenia, niechcący stajemy się czcicielami bóstw demonicznych, które rzeczywiście mogą zawładnąć naszym życiem.
Czyli oddajemy siebie, można powiedzieć, na służbę jakichś złych mocy. Sam Pan Jezus mówi, gdzie skarb...
Których nie znamy.
Których nie znamy. Sam Pan Jezus mówi, gdzie skarb twój, tam serce twoje.
Tak mi się wydaje, że tutaj ujawnia się jeszcze jeden problem, a mianowicie to, że często nieszczęścia, pewne niepowodzenia wiążemy, tak jak ksiądz powiedział, na przykład z 13, z czarnym kotem i tak dalej, więc wiąże się to z pewną niedojrzałością osobową, z braku podjęcia odpowiedzialności za swoje postępowanie, bo często nieszczęścia, które nas spotykają, czy jakieś trudności, nie wynikają właśnie z tego, że dzisiaj jest 13, ale to nasze postępowanie często doprowadza do tego, że jesteśmy nieszczęśliwi i nie chcąc ponosić odpowiedzialności i konsekwencji naszego złego postępowania bardzo często, przenosimy tę odpowiedzialność na inne osoby, na rzeczy, na jakieś miejsca.
Wiele do myślenia daje fakt, że przesądy są upowszechniane także przez kolorowe czasopisma, nie chcę tu wymieniać ich tytułów, także przez media, przez różnego rodzaju programy, na przykład telewizyjne, również przesądy są przemycane przy okazji reklam. Nie jest to sprawa przypadkowa, bowiem mamy do czynienia z ukrytą manipulacją, której celem jest ośmieszanie wiary. Proszę zobaczyć, pojawia się tutaj pewien paradoks. Dla ośmieszenia wiary manipulatorzy odwołują się do wiary, ale nie w Boga osobowego, lecz w bliżej nieokreślone siły związane z jakimiś przedmiotami. Powtórzmy raz jeszcze, że przesąd jako przypisywanie nadzwyczajnej mocy przedmiotom, miejscom, rzeczom czy gestom jest przeciwny pierwszemu przykazaniu: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bóg jest Bogiem jedynym i nikt nie może być konkurentem w postawie człowieka względem Boga. Z tej racji przywiązywanie wagi do przesądu, wiara w przesądy, jest grzechem, z którego należy się spowiadać.
Więc co uczynić, aby zaradzić takiej postawie przesądów? Jak powinno wyglądać nasze życie? Jak powinno być ukierunkowane, by nie ulegać grzesznym przesądom czy zabobonom, o którym mówiliśmy wcześniej?
Środkiem zaradczym jest nade wszystko ożywienie w sobie wiary w Boga osobowego. To doświadczenie Chrystusa jako tego, który jest moim Panem, moim Zbawcą, moim przyjacielem. Przypomnijmy, że przesądy szerzą się zawsze tam, gdzie jest brak wiary w Boga osobowego. Zawsze pustka, brak wiary, zawsze stwarza dogodną przestrzeń dla panoszenia się przesądu. Dlatego trzeba ożywić swoją wiarę, osobową wiarę w Jezusa Chrystusa.
I ta wiara, o której właśnie ksiądz mówi, powinna być i musi być wiarą rozumową. Wiara, która potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wierzy, która wyeliminuje i można powiedzieć, że nie dozwoli do tego, aby wszystko traktować magicznie czy zabobonnie.
To prawda, że wiara nie daje nam prostych odpowiedzi na wszystkie problemy życia, że pozostaje jakiś wielki margines tajemnicy, ale człowiek, który wierzy w Chrystusa, przylgnie do Chrystusa, ufa, że nawet jeżeli czegoś nie wie, nie rozumie, to jednak Bóg troszczy się o niego. Tak jak dziecko nie wszystko rozumie, nie do końca rozumie zachowań rodziców, ale mimo wszystko ufa swoim rodzicom. Tak samo człowiek ożywiony wiarą osobową ufa Bogu. Więc lekarstwem na przesądy jest wiara, jest żywa nadzieja, ale i miłość do Boga.
Bo nasza wiara ma być wiarą nie tylko w Boga, ale i wiarą, ufnością całkowicie złożoną w Bogu, bo Bóg jest prawdą. On objawia nam prawdę, która wyzwala, a wiara w przesąd, w zabobon jest tak naprawdę zniewoleniem człowieka. Można by tak powiedzieć, że człowiek, który wierzy w zabobony, w przesądy, to człowiek rozumny, który podporządkowuje się nierozumnym rzeczom, więc jest to pewien paradoks. Zanegowanie naszego człowieczeństwa jest to pewnego rodzaju dehumanizacja, ponieważ to wiara uczłowiecza, a przesąd, zabobon odczłowiecza. Na tym kończymy naszą audycję, a ponownie spotkamy się 20 listopada. Kończąc, zapraszam do korespondencji i dziękuję za wszystkie te listy, które już do nas przyszły. A możecie do nas pisać na adres Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń z dopiskiem, audycja dla młodzieży, Moja Duchowość. A dziś żegnają się z Wami
Katarzyna,
ksiądz Marek
i Agnieszka. Do usłyszenia 20 listopada. Z Panem Bogiem.